Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninnarkre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Hof Asia Volksjoe Studwella to książka ekonomiczna i reportaż analityczny, który wyjaśnia, dlaczego jedne kraje Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej awansowały do grona najbogatszych gospodarek świata, a inne utknęły w stagnacji. Autor porównuje Japonię, Koreę Południową, Tajwan, Chiny oraz kilka krajów, które nie osiągnęły podobnych wyników, żeby pokazać, że sukces nie wynikał z jednego cudownego czynnika, ani z prostego kopiowania zachodniego wolnego rynku. Studwell skupia się na trzech kluczowych obszarach: reformie rolnej, rozwoju przemysłu nastawionego na eksport oraz kierowaniu finansowaniem do sektorów produktywnych. Książka ma charakter historyczno-ekonomiczny, ale jej celem jest także wyciągnięcie praktycznych wniosków dla polityki rozwojowej, inwestorów i czytelników zainteresowanych tym, jak naprawdę powstaje trwały wzrost gospodarczy. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, reforma rolna jako pierwszy warunek uruchomienia wzrostu gospodarczego, Studwell pokazuje, że w krajach, które odniosły sukces, punkt wyjścia stanowiła przebudowa struktury własności ziemi, rozdrobnienie wielkich majątków i wsparcie dla małych gospodarstw rodzinnych zwiększały wykorzystanie pracy ludzkiej, podnosiły wydajność rolnictwa i tworzyły nadwyżki potrzebne do dalszej industrializacji. To ważne, bo w biedniejszych gospodarkach rolnictwo nie jest tylko sektorem produkcji żywności, lecz także głównym źródłem zatrudnienia i oszczędności. Autor przeciwstawia temu kraje, w których elity ziemskie zablokowały realną reformę, przez co wieś pozostała mało produktywna, a rozwój przemysłu nie miał solidnego fundamentu społecznego. W tej logice reforma rolna nie jest dodatkiem do modernizacji, ale jej startowym mechanizmem. Bez uwolnienia potencjału małych gospodarstw państwo ma mniej narzędzi do tworzenia rynku wewnętrznego, kapitału i siły roboczej dla przemysłu. Po drugie, dlaczego przemysł działa tylko wtedy, gdy państwo wymusza eksportową dyscyplinę? Drugim filarem książki jest teza, że samo rozwijanie przemysłu nie wystarcza, jeśli firmy nie są zmuszane do konkurowania na rynkach światowych. Studwell opisuje model, w którym państwo może czasowo chronić młode branże, ale jednocześnie wymaga od nich wyników, zwłaszcza eksportu, produktywności i poprawy jakości. Taki system odróżnia realną politykę przemysłową od zwykłego rozdawania przywilejów krajowym przedsiębiorcom. Autor wskazuje, że w Japonii i Korei Południowej i na Tajwanie właśnie połączenie ochrony z presją konkurencyjną pozwoliło stworzyć firmy zdolne do globalnej rywalizacji. Bez eksportowej dyscypliny protekcja łatwo zamienia się w rentę, a nie w naukę. Książka podkreśla więc, że skuteczny rozwój przemysłu wymaga nie tylko inwestycji, lecz także twardych reguł oceny, które eliminują słabe podmioty i nagradzają tych, którzy naprawdę podnoszą standardy produkcji. Po trzecie, kierowanie kredytu i ograniczanie finansowej chciwości jako warunek trwałego rozwoju. Trzeci główny temat dotyczy finansów. Studwell argumentuje, że rynek kapitałowy sam z siebie nie zawsze wspiera rozwój, bo pieniądze często płyną tam, gdzie są szybkie zyski, a nie tam, gdzie buduje się długofalową produktywność. Dlatego państwa, które rozwijały się skutecznie, pilnowały systemu bankowego i sterowały kredytem w stronę sektorów strategicznych, zwłaszcza rolnictwa i przemysłu nastawionego na eksport. Taki model nie oznacza dowolnego wydawania pieniędzy przez urzędników, lecz podporządkowanie finansów celom rozwojowym. Autor ostrzega też przed sytuacją, w której sektor finansowy staje się zbyt silny wobec gospodarki realnej i zaczyna wzmacniać spekulacje albo układy polityczne. W jego ujęciu zdrowy rozwój wymaga, by banki i instytucje kredytowe były narzędziem modernizacji, a nie autonomicznym centrum zysku. To właśnie odróżnia państwa, które budowały produkcyjną bazę przemysłową, od tych, które pozostawały zależne od importu i niestabilnych przepływów kapitału. Po czwarte, porównanie krajów azjatyckich pokazuje, że nie istnieje jeden uniwersalny cud gospodarczy. Jedną z najmocniejszych stron książki jest porównawcza metoda. Studwell nie opisuje Azji jako jednolitego bloku, lecz zestawia kraje, które zastosowały podobne zasady rozwoju, z tymi, które ich nie wdrożyły albo wdrożyły tylko częściowo. Dzięki temu pokazuje, że sama przynależność do regionu, pracowitość społeczeństwa czy autorytarny styl rządów nie tłumaczą sukcesu. Znaczenie mają konkretne decyzje instytucjonalne i sekwencja reform. To dlatego Japonia, Korea Południowa, Tajwan, a później Chiny są w książce przedstawiane jako przykłady krajów, które potrafiły przejść od niskiej produktywności do zaawansowanego przemysłu, podczas gdy inne państwa regionu pozostały słabsze. Taka konstrukcja argumentu obala prosty mit azjatyckiego cudu gospodarczego. Autor pokazuje, że rozwój nie jest automatyczny ani kulturowo z góry przesądzony, lecz zależy od właściwie ułożonych bodźców, instytucji i priorytetów politycznych. To właśnie porównanie sukcesów i porażek stanowi intelektualny rdzeń książki. Na koniec, książka jako krytyka zachodnich uproszczeń i praktyczny przewodnik dla polityki rozwojowej. Of Asia Works nie jest tylko opisem historii gospodarczej, ale także polemiką z zachodnim przekonaniem, że wolny rynek sam z siebie tworzy rozwój. Studwell pokazuje, że najważniejsze przypadki azjatyckiego wzrostu opierały się na aktywnej roli państwa, selektywnej ochronie, reformie strukturalnej i silnej kontroli nad kapitałem. Dla czytelnika oznacza to zmianę perspektywy. Zamiast szukać prostych recept w deregulacji, trzeba analizować, jakie instytucje faktycznie zwiększają produktywność. Książka jest szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych ekonomią rozwoju, polityką publiczną, inwestowaniem w Azji oraz historią modernizacji. Jej wyróżnikiem jest połączenie szerokiej perspektywy regionalnej z bardzo konkretnym modelem wyjaśniającym. Nie ogranicza się do opisu imponującego wzrostu, lecz stawia pytanie, jakie warunki były do niego konieczne i dlaczego tak rzadko je powtarzano. Dzięki temu pozostaje jedną z bardziej wpływowych książek o rozwoju gospodarczym współczesnej Azji. Podsumowując, Hof Asia Works warto czytać przede wszystkim wtedy, gdy interesuje nas rozwój gospodarczy, polityka publiczna albo historia współczesnej Azji. Książka będzie szczególnie cenna dla ekonomistów, inwestorów, analityków rynków wschodzących i czytelników, którzy chcą zrozumieć, dlaczego jedne państwa awansują, a inne pozostają w tyle. Jej praktyczna wartość polega na tym, że nie daje prostych haseł o sukcesie, lecz pokazuje mechanizmy reformy rolną, dyscyplinę eksportową i kontrolę finansów. To sprawia, że lektura rozwija nie tylko wiedzę o Azji, ale też zdolność krytycznego myślenia o rozwoju w ogóle. Na tle innych książek z tego gatunku wyróżnia się połączeniem szerokiego historycznego porównania z jasną, konsekwentną tezą. Nie jest to ani czysta akademicka rozprawa, ani popularna publicystyka motywacyjna. To książka, która próbuje wyjaśnić, jak naprawdę działała jedna z najważniejszych gospodarczych transformacji ostatnich dekad i jakie błędy najczęściej ją otaczały. Dzięki temu zostaje w pamięci jako analiza konkretna, przekonująca i użyteczna. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Yo Studwell, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.